Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Pokój Wam. Na wstępie pozdrowienia oczywiście. To jest od moich rodziców, którzy pomimo, że tak osobiście może wielu z Was nie znają, ale wiadomo, że ci, którzy postępują śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dla których te sprawy są sprawami serca, możemy powiedzieć, to łączą zawsze, łączą się takie osoby wspólnie w miłości braterskiej, nawet jeżeli się nie znają, więc takie pozdrowienia od nich i od zboru, którego jestem członkiem. Witam, takie serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia przekazuję. Można powiedzieć, że na życzenie braterstwa tutaj w dzisiejszym dniu będziemy rozpatrywać pewne tematy Słowa Bożego. W pierwszym naszym dzisiejszym rozważaniu zastanowimy się nad Kościołem, co Słowo Boże mówi na temat Kościoła. Swego czasu już ten temat jak gdyby był poruszany, ale nigdy jak gdyby ten temat też nie powiela się w 100% w ten sam sposób. Zawsze powstają jakieś nowe myśli, także jako owoc pewnych dyskusji i rozmów, kiedy po prostu powstają jakieś nowe myśli, które warto jest poruszyć. Ogólnie na tym świecie, możemy powiedzieć, nie tylko przecież w naszym kraju, ale na tym świecie, ci, którzy chcieliby widzieć siebie jako tych, których Bóg miłuje i których uznaje za swój lud, są bardzo różne zrozumienia na temat, kim lub czym jest ten prawdziwy Kościół, który Bóg uznaje. A przecież jest to myśl, jaka jest poruszana na kartach Słowa Bożego, że taki Kościół istnieje. I tutaj na początek możemy odczytać sobie 16 rozdział Listu do Rzymian, 16 werset, gdzie właśnie słowo Kościół, jakie jest poruszane w Słowie Bożym, pochodzi od słowa eklezja, które często jest tłumaczone też jako zgromadzenie, jako ludzi powołanych. I taki mamy tutaj przykład również w 16 rozdziale, 16 rozdziału Listu do Rzymian. Czytamy: pozdrówcie jedni drugich z pocałowaniem świętym, pozdrawiam was zbory Chrystusowe. Stąd też możemy powiedzieć i zauważyć, że Słowo Boże wspomina, a szczególnie tutaj, tak jak uczył nasz Pan Jezus Chrystus i apostołowie, kiedy mówimy tutaj o pojmowaniu ludu Bożego po pewnych zmianach dyspensacyjnych, jakie nastąpiły przy pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo takim ludem Bożym był wcześniej Izrael. Będziemy cokolwiek o tym mówić, o łasce Bożej, jaka dotyczyła tego narodu, którą to on z pewnością posiadał, w jakiej on był przyjaźni z Bogiem, w drugiej części naszych dzisiejszych rozważań. Natomiast w obecnej chwili tutaj będziemy mówić o naukach naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, czy inaczej mówiąc, jakie warunki miały dotyczyć tych wszystkich, którzy chcieliby, by pragnęli zaliczyć się jako ten prawdziwy lud Boży. Stąd też z kart Słowa Bożego znajdujemy pewną drogę przybliżenia się do Boga. Ogólnie cały świat, tak jak tutaj jest przedstawiony w Słowie Bożym, jest uznawany za umarły. To nie jest tak, jak dzisiaj patrzymy na ten świat, gdzie każdy, nawet czy wierzący, czy niewierzący, widzi wiele zła, jakie dzieje się na tym świecie, że panuje grzech, niesprawiedliwość, degradacja. W związku z tym każdy człowiek musi sam sobie zadać pewne pytania. Te pytania brzmią następująco. Czy jest tak na tym świecie, że po prostu Bóg jest za słaby? Mówimy tu o ludziach wierzących, którzy wierzą w Boga. A więc muszą odpowiedzieć sobie na pewne pytanie. Czy Bóg jest za słaby, aby naprawić ten świat? Jeżeli widzimy, że jest tak wiele zła, niesprawiedliwości. Lub też, że Bóg posiada jakiś plan, jakiś cel, dla którego dozwala na obecny porządek rzeczy. Bo skoro tak się dzieje, znaczy, że muszą być spełnione albo jeden, albo drugi warunek. I wierzymy, że to wynika już z naszej modlitwy, tej podstawowej modlitwy, jakiej uczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, że tam modlimy się o zmianę porządku rzeczy, że ona musi przyjść i ma przyjść w słusznym, określonym przez Boga czasie. Pomodlimy się przecież. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Wielu ludzi obecnie, tych, którzy wierzą, że Bóg istnieje, mówią, że tutaj na ziemi to absolutnie te warunki nigdy nie zostaną stworzone. Stracili już wiarę, nawet według słów, które są przytoczone w Biblii, że to wszystko tak trwa od wieków, od pokoleń. W związku z tym tracą wiarę, że rzeczywiście coś zostanie zmienione. Mówią, to człowiek po śmierci pójdzie gdzieś do wiecznej szczęśliwości, otrzyma nagrodę, tam będzie to królestwo, a na ziemi to nie bardzo. Ale przecież, jeżeli się modlimy o tą wolę Bożą, żeby zaistniała tak jak w niebie, tak i na ziemi, to widzimy z tych przytoczonych słów, a wierzymy, że Jezus zgłosił prawdę, że Bóg ma pewien cel, pewien plan, że w słusznym czasie ta wola będzie się wypełniać tak jak w niebie, gdzie nie rozumiemy, aby tam takie zło, degradacja i grzech
nie ma
następowały. W związku z tym, że również i na ziemi przyjdzie taki okres czasu, kiedy podobne warunki sprawiedliwości, gdzie zostanie wyeliminowany grzech,
a czemu nie mam
że śmierć też ma być zniszczona.
Czemu nie mam telewizji głosu, tylko w komputerze? Zobacz, jest połączone.
Myśl,
przedtem miałem obecnie, że głos aktywny było, a teraz jest inaczej.
Zajmuję się tylko takimi, którzy przyjmują pewne zasady do swojego umysłu i serca i postępują pewną drogą, aby się przybliżyć do Niego, ale inni, tacy, którzy tego nie czynią, są uznani za umarłych, to już wiemy z odpowiedzi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy wypowiada się do swoich uczni, używa takich, możemy powiedzieć, często niezrozumiałych słów, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. A w związku z tym widzimy, że ten świat jest rozumiany, uznawany jako umarły. Jeżeli przez najwyższą siłę, ten duchowy byt, człowiek jest uznawany za umarłego, no to trudno mówić, że stanowił jego lud. A więc widząc to, że cały świat, obecnie na społeczeństwa, uznawani są jako umarłe, to możemy sobie zadać pytanie, co Słowo Boże mówi na ten temat w kierunku, aby zostać ożywionym z tego stanu, aby wejść w przyjaźń, w pokój z Bogiem. I pierwszy krok jest zapisany w liście do Rzymian, 5 rozdziale, 1 wierszu. List do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Gdzie czytamy, będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwszy krok. Dana jednostka musi przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Jako tego, który poprzez zasługę tej ofiarniczej śmierci jest w stanie okryć go jak szatą sprawiedliwości przed Bogiem, tak żeby Bóg mógł patrzeć na tego człowieka nie jak na grzesznika, pomimo że on nim jest, ale że Jezus jak dobry adwokat przedstawia i przykrywa te wszystkie jego grzechy, bo Bóg z grzechem nie chce mieć nic wspólnego. A więc przez Jezusa, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa mamy możliwość osiągnięcia pokoju z Bogiem. To jest pierwszy etap. To jest jakby wyjście ze stanu śmierci, tak jak jest pojmowany cały świat, do ożywienia, do społeczności z Bogiem. I następny krok, który jest tutaj możliwy, który nie jest z jakiegoś przymuszenia dla człowieka, ale jest zaproponowany. Jeżeli ma chętne serce, jeżeli ma pragnienie wejść w jeszcze bliższą zażyłość z Bogiem, no to może uczynić jeszcze poświęcenie, które jest opisane w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 1 wierszu, znany taki werset, często przytaczamy, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbą waszą. To jest już coś więcej, aniżeli pierwszy etap, czyli inaczej mówiąc, kiedy taki człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, a przez to pozbywa się dwóch rzeczy, to jest pozbywa się grzechu i błędu, a więc to już jest pierwszy element, ale drugi element to pozbycie się samolubstwa i światowości. Dwie jeszcze trudniejsze rzeczy, możemy powiedzieć, do wykonania. Pozbycie się grzechu w usprawiedliwieniu to oczywiście nie znaczy, że dany człowiek staje się zupełnie sprawiedliwym i doskonałym. On nigdy się takim nie stanie, ponieważ z powodu naszych słabości umysłowych, cielesnych, naszych niedoskonałości nie jesteśmy w stanie uczynić siebie doskonałymi przed Bogiem. Ale nasze intencje i zamiary, które są pojmowane i oceniane przez Boga jako pierwsze, mają stanowić to, że taki człowiek, który ma to pragnienie, aby rozliczać się z każdego upadku, z każdego grzechu, jaki tylko w sobie dostrzeże, i nienawidzić go, powoduje, że jest takim, który właśnie zasługuje na usprawiedliwienie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest to stan skruszenia serca. Jest to element pokuty, który prowadzi właśnie do bojowania o sprawiedliwość. Każdy człowiek, nienawidząc ten grzech, zawsze, kiedy dostrzeże w swoim życiu, że łamie prawo Boże, że to, co czyni, to nie podoba się Bogu. Zapisane tutaj w Słowie Bożym, on będzie się starał to naprawiać, zmieniać, aby jak najmniej tego było. A jeżeli upadnie, będzie żałował, będzie właśnie pokutował. I w związku z tym, tak jak Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy nawet 7-kroć upada, przecież zaś powstaje. Czyli inaczej mówiąc, taki człowiek, chociaż może mieć słabość do pewnych rzeczy i on przez całe swoje życie może z pewną słabością się borykać, to będzie uznawany za sprawiedliwego z tego powodu, że jego intencje i pragnienia są na tym poziomie, by tego nie czynić, ale tylko ze słabości cielesnych, umysłowych, tak jak nałogowiec pod pewnymi względami, on czasami pragnie się z tego wyzbyć, wyzwolić, ale nie jest w stanie. Ale Bóg poczytuje jego pragnienia, intencje jako pierwsze. Natomiast jeżeli ktoś z samolubstwa i światowości jeszcze, czyli samolubstwa już niegrzesznego, bo to, co jest grzeszne, zostało pozostawione przy usprawiedliwieniu, ale z samolubstwa niegrzesznego, znaczy, że są pewne rzeczy, które człowiek może czynić, jeżeli nie wchodzi w stan tego poświęcenia, o którym mówimy, i to nie jest grzeszne wówczas, ale jeżeli ofiarował, postanowił to pozostawić na rzecz czynienia woli Bożej, będzie z tego rezygnował. I są to różne rzeczy. Może to być sprawiedliwa kariera w tym życiu, zawodowa. Może to być zajmowanie się wszelkimi innymi rzeczami, nawet takimi, które by prowadziło do spraw społecznych.
Pasje
jakieś, które ktoś posiada, tak? A więc są ludzie, którzy szczerze czasami oddają się naprawie społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś patrzy na Słowo Boże i ocenia Jezusa, to widzi, że Jezus tego nie czynił. W związku z tym powstaje znak pytania, że Jezus, rozumiejąc bardzo dobrze wolę Bożą, widział, że są powody, dla których nie należy naprawiać obecnego świata. Bo najwidoczniej, gdyby Bóg miał taki zamiar i taki cel i w jego planie by to było, to bardzo dobrze sobie by poradził z tą rzeczą i naprawiłby świat. A więc rozpoznawanie woli Bożej to jest zwracanie uwagi na to, czego Bóg sobie życzy w danej okoliczności, abyśmy my czynili. A więc ktoś to podzielił na takie 7 kroków, analizując życie Jezusa Chrystusa, aby wyciągnąć z niego jak najlepszy wzór do postępowania, to można powiedzieć, że rzeczywiście można tam zauważyć takich 7 kroków, które czynił Jezus. A więc to jest badanie, głoszenie, praktykowanie Słowa Bożego. To czynił Jezus, tym się zajmował. A my, jako jego naśladowcy, rozumiemy, że to jest wolą Bożą, abyśmy tym się zajmowali. To czynimy. Jest to modlitwa, czuwanie, znoszenie zła cierpliwie z powodu naszej wierności Bogu. A więc jeżeli takie rzeczy są czynione, jeżeli ktoś właśnie stara się to czynić i ten początkowy jeszcze krok to jest zaparcie się siebie i świata, a więc staranie się właśnie odsunięcie własnej woli, a przyjęcie woli Bożej za własną, no to jeżeli te 7 kroków czynił Jezus, nie zajmując się, jak mówimy, naprawą świata, nie zajmując się nawet patriotyzmem, jakbyśmy mogli powiedzieć, w dzisiejszym zrozumieniu, a więc nie w okresie, kiedy był Jezus, kiedy naród żydowski był pod okupacją rzymską, nie znajdujemy ani jednego słowa, gdzie Jezus by zachęcał na przykład swój naród do walki przeciwko swoim ciemiężcom i okupantom. Dziwna rzecz, możemy powiedzieć. Na czym polegał ten patriotyzm Jezusa, skoro do takich rzeczy nie namawiał? Widzimy, że nie założył żadnego ruchu oporu przeciwko okupantom, Rzymianom. W tym świecie byłoby to bardzo źle widziane. Naród często jest jako na pierwszym miejscu. Nie człowiek w Adamie, nie wspólna rodzina, niezależnie czy to jest Polak, Amerykanin, Niemiec i tak dalej, ale przede wszystkim mój naród. My jesteśmy najważniejsi. Polacy w pewnych względach mówią, że my jesteśmy królewskim rodem piastowym. Tak? Rosjanie mówią, my też jesteśmy narodem zwycięzców. Nas nikt do tej pory nie pokonał. Inni jeszcze mówią, wskazują na własne cechy narodowe. Ale Jezus umarł za naszego wspólnego praojca Adama. Nie umarł tylko za Żydów, za swój naród, tylko umarł za człowieka. I myślę, to jest taka mała dygresja, że bardzo wiele zła się dzieje, kiedy w pierwszym rzędzie jest zwracana uwaga na to, do jakiego narodu należymy, a nie, że jesteśmy wspólną rodziną, że posiadamy podobne zachowania w pewnych okolicznościach. Gdyby przyszły w naszych okolicznościach również tak, jak w innych warunkach przyszły, gdybyśmy na przykład dla porównania, tak jak Izrael byli wywyższeni jako wspaniały naród, własce z Bogiem, to bardzo szybko prowadzi taki naród do pychy narodowej, do spojrzenia na inne narody, że są o wiele niższe. Gdybyśmy byli bardzo zdolnym narodem, robili rzeczy bardzo dokładne i dobre, gdybyśmy mieli rozwój gospodarczy wyższy niż inne narody, bardzo szybko to doprowadza do pychy dany naród. Że widzą jako niższe, traktują ich jako niższe i w tej wojnie światowej, jak pamiętam, to doprowadziło pewien naród do takiego zrozumienia, że inni to są mniej warci ludzie niż my. Zapominając, to tylko się dzieje przez to, że te instrukcje Słowa Bożego są pomijane, że my jesteśmy jedną wspólną rodziną w naszym praojcu Adamie. To jest podstawa. A główne zło, które czyni, które jest wśród ludzi już zakorzenione od pewnego czasu, to jest właśnie nauka o ewolucji, która wyklucza Boga z tego dzieła stworzenia doskonałego człowieka Adama. A w związku z tym, jeżeli Bóg jest wykluczony i możemy powiedzieć w pewien sposób jest pośrednio przedstawiany jako kłamca. No bo jeżeli ludzie mówią, że człowiek powstał z małpy, no to odrzucają opis Słowa Bożego, który mówi, że człowiek pochodzi od doskonałego człowieka Adama. A odrzucając tę naukę, automatycznie odrzuca się naukę o kupu. Bo Jezus umarł za tego pierwszego człowieka Adama. O tym nam mówi Słowo Boże. A więc zwracamy na to uwagę, że w tym pojęciu i w tym zrozumieniu musimy zwracać uwagę i traktować jako pierwsze zasady Słowa Bożego, a ludzkie, które są przeciwne Słowu Bożemu, powinniśmy je odrzucać, wiedząc, że to prowadzi człowieka właśnie do takiego złego zrozumienia i odrzucenia tych wspaniałych zasad. Stąd też wskazujemy na to, co Bóg nas uczy w swoim Słowie, a więc poprzez usprawiedliwienie i poświęcenie mamy przywilej stania się tym ludem Bożym. I tak jak w tym wąskim zakresie Kościół ten wybrany lud Boży w tym ograniczonym zakresie i w pierwszorzędnym, możemy powiedzieć, zakresie, tak jak on w Słowie Bożym jest tutaj przedstawiony, to rozumiemy, że specjalna klasa ludzi, a Bóg dzieli na pewne okresy i wybór swojego ludu. Tak widzimy tę zmianę dyspensacyjną i podział na lud Boży. Do Jana Chrzciciela widzimy, który widział już Jezusa, rozpoznał go w proroctwach, być może, że znał go wcześniej również, bo już go rozpoznał idącego. Mówi, nie jestem godzien uwiązać nawet rzemyka obuwia jego. A więc wskazywało to na to, że on rozumiał rozpoczęcie się wyboru innego niż był do tej pory. Czyli widział klasę Izraela, jak tam był traktowany lud Boży i widział zmianę dyspensacyjną, pewien podział czasowy i wybór ludu Bożego, którego głową miał być nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Także to piękne zbudowanie tego Kościoła w tym wąskim zakresie ludu Bożego, to w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, a 12 i 13 wersecie możemy odczytać. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 i 13 werset, czytamy następujące słowa, albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem. Taki Chrystus, albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Widzimy, że to ciało Chrystusowe to było takie typiczne ciało. W pierwszym znaczeniu nasz Pan Jezus Chrystus jest tu na kartach Słowa Bożego przedstawiony jako głowa tego ciała, a później jako członkowie tego ciała. To właśnie określona liczba tych, którzy mieli należeć do tego Kościoła, wybranych, spodzonych z Ducha Świętego. Ale czy tylko? Czy w dalszej przestrzeni czasowej Bóg nadal wybiera swój lud i uznaje? Oczywiście, że tak. Te słowa Bożego, te zapisy Słowa Bożego nadal są zaproszeniem dla wszystkich, którzy oceniają boskie zaproszenie, aby przyjęli właśnie te kryteria odnośnie usprawiedliwienia i poświęcenia i stanowili Boży lud. Nie w węższym, ale w szerszym zakresie. Odczytaliśmy tutaj pierwszy werset z listu do Rzymian, 16 rozdział, 16 wiersz, w którym widzimy właśnie mowę o zborach chrystusowych. Lud Boży miał się rozwijać w zborach chrystusowych. Gdybyśmy dzisiaj zapytali wielu ludzi, dlaczego, jak rozumieją ten prawdziwy Kościół, kim jest prawdziwy Kościół na ziemi, no to właśnie mogliby rozumieć to, tak jak zresztą często jest rozumiane, różne denominacje, różne wyznania. Takie wyznanie uważa siebie za lud Boży. Inne mówi, tylko u nas jest prawda, tylko my jesteśmy ludem Bożym, ale Jezus nie założył żadnego wyznania. Dlaczego? Bo jego nauka była prosta i piękna. I dlatego nie trzeba było dzielić ludzi na wyznania, na denominacje. To są właśnie ludzkie wybory. Powodowało to wielokrotnie to, iż jakiś człowiek oceniał, rozpoznawał po pewnym okresie czasu, kiedy utracona została jakaś szafarska doktryna, ją wynosił na światło dzienne, czy inaczej mówiąc, pokazywał jej wartość i prawdziwość, no a wielu idąc jego za nim, popierając jego właśnie w jego zrozumieniu, no po prostu zaczęli tworzyć pewnego rodzaju grupy. I wydawało im się, że tylko w ich grupie, w ich zrozumieniu istnieje Słowo Boże. Co więcej, musimy się udać do Ewangelii Łukasza, 9 rozdziału, 49 i 50 wersetu, że to nie jest wcale obce dla obecnie żyjących, aby zawłaszczyć sobie prawo do bycia ludem Bożym. Tutaj Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 49 i 50 werset
Łukasza 9, rozdział 49 i 50 werset, gdzie czytamy następujące słowa. Tutaj w Ewangelii Jana również w 9 rozdziale, tam też one są przedstawione. 9 rozdział 49 czytamy. 49 i 50 werset. A Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy niektórego w imieniu Twoim diabły wyganiającego i zabranialiśmy mu przeto, że za Tobą z nami nie chodzi. Jeden argument podany. Jesteśmy w tej grupie, jesteśmy razem z Tobą, to tylko my mamy prawo do głoszenia Słowa Bożego. Pozwolenie naszego Pana Jezusa Chrystusa do głoszenia prawdy jest jak gdyby wydaje się jak najbardziej potrzebne. Co nasz Pan odpowiada? I rzekł do niego Jezus: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. Wspaniała nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jeszcze w Ewangelii Jana dochodzi jedno zdanie, gdzie czytamy, że on mówi, że jest niemożliwe, aby ten, kto czyni cuda, źle mówił o mnie. Zobaczmy, co tutaj jest najważniejszą rzeczą. Głoszenie prawdy, a nie forma, w jakiej to jest głoszone. A więc podstawową rzeczą, która tutaj wynika i którą tutaj rozumiemy, jest to, iż Bóg ocenia głoszenie prawdy zawsze, gdziekolwiek jest głoszone. Czy zgodnie z marszutą, czy niezgodnie z marszutą. Czy zgodnie z czymś pozwoleniem jakiegoś człowieka. Czy się to podoba człowiekowi, czy nie podoba. Najważniejsze, że jest głoszona prawda. Jeśli jest głoszona prawda, to Jezus mówi, kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. Czy to nie jest piękna, prosta nauka? A ludzie właśnie dzielą się na różne grupy, mówią tylko z naszym pozwoleniem. Inna grupa mówi, a tylko z naszym pozwoleniem i tak dalej. I każdy odwołuje się, że ma urzędy od Pana. Tych, którzy mają urzędy, mają od Pana. No ale głoszą czasami bardzo różne rzeczy. Tak? A tu podstawą jest, żeby głosić prawdę. Żeby to, co ktoś głosi, było zgodne z Ewangelią. To jest jedyny podstawowy argument. To jest tym, możemy powiedzieć, wielbłądem z tego porównania, które uczynił nasz Pan, czyli najważniejszą rzeczą. Żeby nie połykać wielbłąda, to znaczy zauważyć, co jest najważniejszą rzeczą. A najważniejszą rzeczą jest głoszenie prawdy. A to, czym ludzie się zajmują, czyli przecedzaniem komara, no to rzecz mało ważna, ona w pewien sposób przydaje się. To znaczy dla pewnego porządku wtedy, kiedy trzeba, żeby zaistniał pewien porządek, żeby to było właśnie w pewien sposób sformalizowane w takim zakresie, aby to służyło tym, którzy chcieliby uzyskać właśnie zbudowanie zgłoszenia prawdy, jak najbardziej. Ale podstawą jest zgłoszenie prawdy. Jeżeli ktoś głosi prawdę, no to nie można mu zabronić, nie można powiedzieć, że to jest, załóżmy, nieformalne, albo powiedzieć na przykład, że to jest może jakiś rewolucjonizm. Nie, nasz Pan nie powiedział, że ten człowiek, który tam chodził i nie zapytał o jego akceptację, że jest rewolucjonistą. Absolutnie nie. Rewolucjonistą by był tylko ktoś, kto by nie uczył zgodnie ze Słowem Bożym. Wtedy to byłoby zaprzeczeniem jego właśnie służby. To też widzimy, że niektórzy przez zaślepienie znajdują się w wielu błędach dzisiaj. Nie ma ludu Bożego, który jakby został zgromadzony gdzieś w jakimś wyznaniu, pod jakimś sztandarem i rzeczywiście wybrany byłby przez Boga. Absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg bada serce każdego człowieka i patrzy, jakie są pobudki, intencje w tym sercu. Pamiętamy apostoła Pawła, jego doświadczenia, że był tak zaślepiony, że był nawet prześladowcą tych, którzy szli za Jezusem. Ale Bóg wejrzał na serce apostoła Pawła i widział w nim gorliwość. To, że on miał złe zrozumienie, to nie była jego wina. Był wierny tak, jak rozumiał, a list do Rzymian mówi nam o tym warunku, o którym zawsze też powinniśmy pamiętać. z 14 rozdziału listu do Rzymian, 23 wiersz. Tam jest to powiedziane do pokarmów, ale to się zaraz zauważymy, że nie tylko do pokarmów, ale do każdej rzeczy, jak apostoł Paweł pisze. Ale kto jest wątpliwy, jeśli by jak, potępiony jest, iż nie jest wiary. I teraz tutaj co najważniejsze, ogólna reguła jest podana. Albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Jeżeli ktoś przeciwnie do swojego zrozumienia i przekonania czyni, ma grzech. Ale jeżeli ktoś zgodnie ze swoim zrozumieniem czyni, niezależnie od tego, czy to zrozumienie jest dobre, czy nie, jest przez Boga uznany, że jest właściwe jego postępowanie. Bo on nie jest winny, że on tego nie zrozumiał. Ale uważa, że to jest wolą Bożą i stara się to czynić. I apostoł Paweł później się odnosił do tego, że nie było to mu policzone za grzech, co wcześniej czynił, bo mówi, bo ci to z nieświadomości uczynił. Gdyby był świadomy, to miałby świadomy grzech. Przez Boga byłby potępiony za świadome postępowanie grzeszne, niewłaściwe, niesprawiedliwe. Zatem oceniając takich ludzi, którzy dzisiaj są w różnych denominacjach, różnych, możemy powiedzieć, sektach, wyznaniach i tak dalej, Bóg najpierw sprawdza ich serce, ich pobudki, ich oceny. Czy w takim stanie zrozumienia, w jakim są, czy są szczerzy przed Bogiem, czy przez ich zrozumienie woli Bożej starają się mu służyć całym swoim sercem, całym umysłem, jeżeli tak, to Bóg ich przyjmuje jako swój lud. Oczywiście, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie do znajomości prawdy przyszli i taki czas przeznaczył na zapoznanie wszystkich z czystą prawdą. To nie jest dzisiejszy czas jeszcze. Dzisiejszy czas to jest przeznaczony dla takich, którzy są w stanie po prostu ocenić i przyjąć tę prawdę jako właściwą. Ale przyszły czas, o którym czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. Niektórzy mówią, że Bóg chce, ale tego nie czyni. Nie? Trzeba ten werset dobrze zrozumieć. Jeżeli Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to znaczy, że już to uczynił. Ofiarą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zapieczętował, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni od czego? Od potępienia grzechu i śmierci Adama, jakie ludzie posiadają. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, oddając swoje życie, stał się odkupicielem każdego człowieka, bez względu na to, czy on ma dobre zrozumienie, czy nie, ale każdy jest potomkiem tego praojca Adama. My cały czas musimy wracać do naszego praojca Adama. Nie da się usprawiedliwić jakby tutaj zrozumienia innego niż właśnie to, które Bóg podał w swojej mądrości i wspaniale, jak to się harmonizuje z boskim planem. Zatem tak jak to oceniamy i rozumiemy, że rzeczywiście w tym pierwszym zakresie to już zostało wykonane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę dokonaną na krzyżu. No i do znajomości prawdy przyszli, czyli rozumiemy, że ten czas, kiedy wszyscy ludzie powstaną z grobów, zostaną wzbudzeni dzięki ofierze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która rozlewa się przez praojca Adama na wszystkie jego dzieci, zostaną poinformowani czystą prawdą. Jest to okres restytucji, o którym Biblia uczy. A więc to jest boski plan postępowania z ludzkością. Wszystko w swoim czasie. Dzisiaj lekcja dla ludzkości, doświadczenia z grzechem i ze złem. Aby każdy z samego przekonania później wybrał dobro lub zło. A nie dlatego, że istniały zasady dobra i zła. Z dobrem człowiek się w Edenie spotkał. No a zasady zła, niesprawiedliwości, grzechu byłyby takie, można powiedzieć, teorią. Teoria niesprawdzona w praktyce. I człowiek tak naprawdę, no bo Bóg chce, żebym te dobre zasady respektował i wykonywał, to będę. Ale czy z takiego prawdziwego przekonania, skoro to nie zostało doświadczone, czym naprawdę ten grzech jest? Te doświadczenia, jakie posiadamy? Dlatego Bóg dozwala czasami na bardzo głębokie i ciężkie doświadczenia z grzechem i ze złem, bo inaczej człowiek byłby w pewien sposób oszukany. Gdyby Bóg nie dopuścił na takie często głębokie doświadczenia, jak były w obozach koncentracyjnych i podobnie, no to może ktoś by czasami powiedział, że było źle, ale jeszcze nie tak bardzo źle. To może mu się całkiem dobrze powodziło i nie miał jakichś większych doświadczeń. No to tak naprawdę do końca by nie pragnął tego dobra, tej sprawiedliwości. Ale Bóg dozwala, na takie ciężkie doświadczenia z grzechem i ze złem i cóż z tego, że umrzemy, czy wcześniej, czy później, dzisiaj, skoro tak jak widzimy w tym wspaniałym tekście, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, czyli dał swojego Syna Jezusa Chrystusa na okup za wszystkich, czyli wszyscy powstają z grobów i teraz czerpią z tej lekcji, z tych doświadczeń z grzechem i złem, czy rzeczywiście skorzystają z nich i będą wierni Bogu, czy też nie. Są też dzisiaj niezwykły przywilej dla wszystkich, którzy mają odpowiednie oczy zrozumienia otwarte na zaproszenie Boże. To zaproszenie Boże już jest, możemy powiedzieć, zapisane dla wszystkich tych, którzy rozpoznają głos swojego Zbawiciela, którzy rozpoznają to, czego pragnie Bóg, czyli wolę Bożą widzą w Słowie Bożym, tutaj zapisaną. I tak jak w drugim liście do Koryntian 6 rozdziale, 16 i 18 wersecie, jest to potwierdzone, drugi list do Koryntian. Werset, rozdział 6, a wersety 16 do 18 czytamy następująco. Ale co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami, albo jesteście wy Kościołem Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wynijdźcie z pośrodku i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Wspaniałe, cudowne zaproszenie dla tych wszystkich, którzy są w różnych wyznaniach, denominacjach. Ich oczy zrozumienia widzą to zaproszenie nie do jakiegoś następnego wyznania, denominacji. Mają się rozwijać w zborach, tak jak tutaj odczytaliśmy, w zborach chrystusowych, w grupach takich braterskich i starać się nie poddać pod panowanie jakiejkolwiek organizacji, czegokolwiek, co chce zapanować nad nimi, sterować, narzucać cokolwiek, a więc żaden człowiek, ani żadna organizacja tego czynić nie może. To są zbory pańskie. Nad zborem jest tylko Pan. Zbory chrystusowe. Chrystus jest ich głową. Tak jak w tym figuralnym ciele było pokazane ten prawdziwy Kościół pod naszym Panem Jezusem Chrystusem, tak i bracia zgromadzeni w zborach są pod swoją głową, pod naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nikt nie może wkraczać pomiędzy Pana a zbór. To jest najbardziej zdrowa, możemy powiedzieć, organizacja ludu Bożego, jaka jest zawarta właśnie w Słowie Bożym. I tutaj to, co odczytaliśmy od 16 do 18 wersetu, widzimy, że Bogu zależy na tym, gdy mamy świadomość mieszaniny prawdy z błędem. No to bardzo często się spotyka, nie ma czystego błędu, bo to byłoby zbyt często oczywiste, więc przeciwnik działa w ten sposób, że daje mieszaninę prawdy z błędem. Jeżeli ktoś widzi mieszaninę prawdy z błędem, no to powinien dążyć tam, gdzie jest prawda. Nie do, jeszcze raz mówimy, nie do jakiegoś wyznania, do jakiejś organizacji, ale tak jak Słowo Boże mówi, tam, gdzie jest ścierw, tam się zgromadzą i orły. Gdzie jest pokarm? Boże często wykorzystuje padlinę jako swój pokarm, tak samo lud Boży. Lud Boży, który ma na celu karmić się tą prawdą, jak ten orzeł, nie będzie zwracał uwagi na to, czy to się komuś podoba, czy też nie podoba. Czy tam, gdzie ja staram się, jadę i staram się pozyskać pokarm, czy jadę i będę się oglądał, kto tam jeszcze będzie, kto obok mnie usiądzie i tak dalej, bo to jest drugorzędna sprawa. Pierwszorzędna sprawa to jest pokarm duchowy. Jadę po to, aby otrzymać pokarm duchowy, bo ja go oceniam. Prawda jest piękna. Ona nas buduje. Jeżeli ktoś się naprawdę ceni, to pozyskiwać. To zaproszenie tutaj przeczytaliśmy. Jest przedstawione dla wszystkich, którzy pragną prawdy, niezależnie od tego, czy tam, gdzie byli, posiadali jakieś urzędy, czy też nie. Ktoś kiedyś mi powiedział, że właśnie urzędy nie powinno się porzucać. A gdyby tak było, no to te wersety, które tutaj są przedstawione, tyczyłyby się tylko tych, którzy nie mieli urzędów, a ci, którzy mają urzędy, a zawsze każde wyznanie mówi, urząd jest od Boga. Ty masz urząd od Boga. W związku z tym, no, musieliby pozostać w tych urzędach. Byłaby to jakaś niesprawiedliwość, jakaś niejasna zasada tutaj przedstawiona. A zasada jest zawsze równa dla wszystkich. Widzisz, że jest mieszanina prawdy z błędem, masz ją pozostawić, masz iść za Panem, nie za żadnym człowiekiem. Tak jest, że wielokrotnie widzimy, że tak jak słowo sekta, ono funkcjonuje, w różny sposób ono jest rozumiane, to słowo. Nawet dzisiaj bardzo trudno powiedzieć, z jakiego słowa ono powstało, ale są pewne wzmianki w historii, które wskazują na to, co to słowo oznacza, jak ono zafunkcjonowało. Pierwsze słowo, jeśli dobrze powiem, to jest sekuare. Ono oznaczało rozdzielenie, podział. Czyli inaczej mówiąc, najprawdopodobniej wcześniej, jak ktoś się odłączał na przykład od Kościoła katolickiego, jakaś osoba albo grupa, to mówiono, że sekta. Czyli podział, rozdzielenie, odłączyli się. Ale też to, co inne słowo bardzo podobne znaczy, bardzo do mnie się nie przemawia, to jest pójście za kimś. Nie za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Pójście za jakimś wodzem lub wodzami, którzy coś głoszą, używają swoich urzędów i mówią, macie nas słuchać, bo my mamy urzędy od Boga, więc nie sprzeciwiajcie się, oceniajcie to. Albo na przykład ja mam zapewnioną większą nagrodę z jakiegoś powodu, no to w związku z tym też trzeba mnie słuchać. To jest zawsze pójście za człowiekiem, a nie za Panem. Za Panem jest tylko postępowanie wówczas, kiedy po pierwsze ta osoba głosi prawdę i mówi, zawsze się odwołujcie do Słowa Bożego. Sprawdzajcie, czy to, co przyjmujecie, jest zgodne ze Słowem Bożym. I tak jest to dla mnie ta cecha akurat, pójście za kimś, bardzo jasna i wskazująca na to, że to jest taka prawdziwa sekta, bo niektórzy doszli do wniosku i bardzo się skupili na tym, że sekta to musi być taka organizacja, takie zorganizowanie, które twierdzi, że tylko u nas jest zbawienie. Że tylko u nas jest zbawienie. A powstaje pytanie, a co z taką grupą osób, która posiada swoich wodzów lub wodza nadużywających swojej władzy, a sami dają, ta pozostała część tej grupy daje takie stronnicze poparcie. Jak ich inaczej nazwać? Jak nie tymi właśnie, tak jak to słowo sekta mówi, pójście za kimś, że oni idą za wodzami, a nie za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeszcze inne słowo, które nie funkcjonuje, ale jest z tym bardzo zbieżne i dla mnie bardzo właśnie przemawia, no to jest właśnie zawiadienia świętego Jana, drugi rozdział, a drugi wiersz, który przedstawia, drugi rozdział, a werset szósty, który mówi, a wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Nikolaita, to słowo tutaj użyte, oznacza ten, który zdobył lud. Ten, który zdobył lud. A przecież właścicielem ludu Bożego jest tylko Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, który mu tej władzy udziela nad ludem Bożym. W związku z tym, jako głowy zbora, jako głowy, powiedzieliśmy, organizacji tej właściwej jako jego członków. Stąd też bardzo jest to zbieżne z tym, że niektórzy starają się zawłaszczyć lud, własną wolę przedstawiać, a nie wolę Stwórcy, jednocześnie wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ oni są jednymi w swoich celach, zamiarach, w swojej woli. W związku z tym możemy odwoływać się do ich dwóch, jako tych, którzy są naszymi Panami. Czyż nie jest to właśnie taką, tworzenie takich sekt, co Bóg mówi jasno, pokazuje swoją dezaprobatę, mówi, uczynków takich Bóg nie mówi, bo to jest grzech. To jest wyrugowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego Stwórcy jako głowy i nad każdą jednostką i nad zborem. Jak możemy ostatecznie powiedzieć, Słowo Boże wskazuje na to, że co ma cechować tych wszystkich, którzy starają się być tym ludem, prawdziwym ludem Bożym. Bez żadnego szyldu, sztandaru, ja się nazywam tak, a ja się nazywam tak. Jak czytamy w Słowie Bożym, znowu przykład jasny jest, że to dotyczyło ludzkiej natury i tam w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale od 4 do 6 czytamy, że jam Apollosowi, a jam Kefasowi. Już wtedy starają się od czyichś, od jakichś ludzi zakładać właśnie taką odrębność, co nie było właściwe, bo apostoł mówi, a jam Chrystusowy. Daje przykład, Chrystus ma być tym, który nas prowadzi. My jesteśmy zorganizowani pod naszą głową Chrystusem, nie pod żadnym człowiekiem. I co ma właśnie charakteryzować każdego, że członków prawdziwego Kościoła, to, że będą zawsze chętni wzbywać się swojej własnej teorii, gdy zauważą, że ona jest niezgodna ze Słowem Bożym, że jest niezgodna z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Choćbyśmy najbardziej ją miłowali, może być taka teoria na temat Królestwa. Niektórzy ludzie mają taką teorię na temat Królestwa. Tak się związali z własną grupą, z własnym wyznaniem, że myślą, że tylko oni będą przyprowadzeni do tego Królestwa, będą dziedzicami tego Królestwa, a pozostali bo pewnie nie, bo tylko my. Tylko my.
Słucham.
Słowo Boże tego nie uczy. Tak często ciężko z taką teorią, z taką nauką, która gdzieś zamieszkała się w sercu własnym, poszegnać się, odrzucić się, przyjąć naukę naszego Pana Jezusa jako tą wspaniałą i prostą. Wspaniałą i prostą, która pokazuje, kim jest człowiek, jaka jest jego relacja między Bogiem a człowiekiem. To są cudowne rzeczy, które gdzieś zostały zarzucone. Na różnych etapach rozwoju ludzi w różnych grupach, wyznaniach i sektach. Wcześniej lub później. Pod różną postacią. Przeciwnik tak umiał użyć różnych argumentów w różnych okresach czasu, to jednych powiedział, wy jesteście najbliżej apostołów, bo z nich wyszliście. Największym jesteście. No to jak teraz tutaj odrzucić taką myśl? Jest związany ze swoim wyznaniem i mówią tylko my, no bo my pochodzimy od apostołów. Jeszcze w inny sposób. U nas jest największe oświecenie prawdą. To może być całkiem prawdziwe. Tylko tak już kończąc ten krótki temat, chciałbym powiedzieć, dlaczego w moim zrozumieniu Bóg nie wybrał i nie wybierze ziemskiej organizacji jako własnej. Choćby miała najwięcej prawdy, najszczytniejsze cele i najlepiej rozpoznawała wolę Boga.
Jest taka czerwona linia, ona jest prosta i tam tylko kilometry są, to ja bym to wyrzucił.
W moim zrozumieniu jest tak, że rzeczywiście może być tak, że ktoś bardzo dobrze rozpoznaje wolę
Boga.
Możemy powiedzieć, wpisane w swoje kredo wyznaniowe wolę Bożą. Dobrze ją rozumie, posiada największe oświecenie prawdy.
Po prawej stronie ale
ludzie, którzy będą takim sztandarem, zawsze będą tacy, którzy będą szeroko i prawdziwie z serca wykonywać tę wolę i będą tacy, którzy w sposób samolubny dla własnych interesów, żeby być widzianym przed innymi, dla własnej oceny i zaszczytu urzędów, będą to czynić.
No, tak, ja wiem, taka troszkę...
tak jakbyśmy wzięli na przykład 12 apostołów, i byśmy mieli rozumieć, że Bóg ich w ogólności wszystkich 12 błogosławił, ale wśród nich jeden był nieczystego serca. Wierzymy w boskie błogosławieństwo, pomimo, że szedł z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nie mamy dokładnie opisanej i nie znajdujemy tam, żeby on wielkie zło wcześniej czynił.
Po
pewnych symptomach. No ale szedł razem z jedną grupą, możemy powiedzieć. Wspaniała wola Boża była.
Ale czego nie widzę.
Ale organizacyjnie Bóg ich nie błogosławił jako taki.
Ktoś się kłóci w tle.
Jakie posiada serce, jakie jest rozwinięty i w ten sposób dopiero byli właśnie oceniani.
Bada, niech Albin wybada to.
Możemy jeszcze jednego przykładu.
Na razie.
Dużą sumę, możemy powiedzieć. Na jeden cel. Ale czy nie może być widzianym przed innymi? Sam siebie jeszcze usprawiedliwia w sercu, jakim to on jest wspaniałym człowiekiem. Bóg jego ofiarę odrzuca. Przychodzi biedna wdowa, daje jeden grosz. Toż ma ten jeden cel. Daje wszystko, co miała. I jej ofiara jest przyjęta. To pokazuje również, że pomimo, że w jednym dziele mogą takie osoby dać udział, daje jeden cel, jakieś wspaniałe rzeczy, to jednak jedno jest przyjęte, a drugie jest odrzucone. I mi się wydaje, że apostoł Paweł w swoich również różnych doświadczeniach, jakie on przechodził, sprawy, jak należy oceniać innych także, którzy powołują się na swoje urzędy i mówią, że ten urząd pochodzi od Boga, zawsze, w różnych wyznaniach, urząd pochodzi od Boga. To chciałbym jeszcze na zakończenie podać właśnie taką myśl z listu do Galatów, tam ten list do Galatów, pierwszy rozdział, tam mówi o tym aniele z nieba, choćby przyszedł w takim wielkim urzędzie. A mówi, byłby niezgodny z Ewangelią, niech będzie przeklęty, czyli ma być odrzucony. A więc tu już jest wskazówka na to, jak lud Boży ma, ten prawdziwy lud Boży, zgodne ze Słowem Bożym. To jest jedyne kryterium. Nie patrzeć na osobę, na urząd w pierwszym rzędzie, ale patrzeć, jak ktoś głosi, sprawdzać. Więc człowiek, ten prawdziwy lud Boży nie może być wierny. On musi być zaangażowany w sprawdzanie Słowa Bożego. Czy to, co ty mi mówisz, czy to jest prawdziwe, czy mówisz od siebie samego, czy to jest właśnie potwierdzone przez Słowo Boże? I zwróćmy uwagę też, ten list do Galatów, drugi rozdział. I w tym drugim rozdziale do Galatów mówi właśnie to, co miało dotyczyć, i to już w pierwotnym kościele było widziane, że wśród tego prawdziwego ludu Bożego mieli być fałszywi bracia, czy inaczej mówiąc tacy, którzy zasłaniali się może swoim urzędem i tak dalej, aby to wykorzystać w samolubny sposób, czyli niewłaściwy, z niewłaściwych pobudek serca. I czytamy, a to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę
poddali. Kamerę nie ustawiaj na
nas, co? Nie, nie wyłączyłam.
Pójdźcie za nim. List do Galatów, drugi rozdział, czwarty wiersz. A w szóstym wierszu zauważmy, jak apostoł mówi o innych apostołach. Pamiętamy tych 12 apostołów, a 3 z naszego Pana Jezusa Chrystusa byli wybrani jako specjalni. Jan, Jakub i Piotr. Możemy powiedzieć, że to była ogromna nobilitacja dla tych 3. I pozostali, którzy bracia w pierwotnym kościele pamiętali to, już kiedy naszego Pana Jezusa Chrystusa nie było, pamiętali to i bardzo ich szanowali z tego powodu. Apostoł widział pewne niebezpieczeństwo, że przez taki wielki szacunek dla ich urzędu oni mogliby cokolwiek narzucić. I teraz pokazuje własne stanowisko, jak on na tę sprawę patrzy. Czy z punktu widzenia urzędu należy patrzeć? No zwróćmy uwagę. A od tych, którzy się zdadzą być czymś, acz jakimi niekiedy byli, nic mi na tym, nowy przekład mówi, nic mnie to nie obchodzi. Zauważmy, apostoł mówi, nic mnie to nie obchodzi, że mają taki wielki szacunek. Bo osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje. W nowym tłumaczeniu jest powiedziane, jakby lepiej pokazuje, bo Bóg nie ma względu na osoby. Czyli nie patrzy na osobę tak, jak patrzy człowiek. Zachowuje w pamięci pewne wypadki. Kogoś bardziej lubi, kogoś mniej lubi i z tego powodu właśnie może go oceniać. A to nie jest ten kierunek. Ci mówię, którzy się zdali być czymś, nic mi nie przydali, niczego mi nie narzucili. Z tego powodu szacunku, urzędu, stanowiska i tak dalej. Chociaż nie znaczy mówiąc, nie wykorzystali oni raz, że tego istniało niebezpieczeństwo, my nic nie wiemy, żeby takie niebezpieczeństwo wynikło. Rzeczywiście, ale apostoł to widział i wskazywał, że z punktu widzenia właśnie takiego swojego urzędu, stanowiska, oni niczego nie narzucili braciom, że on jest od tego daleki, aby tak jego nic nie obchodzi. On właśnie przez podobieństwo Chrystusowe, przez to, a tym krokiem naszego Pana Jezusa Chrystusa powiedzieliśmy, było głoszenie prawdy, więc taka osoba musi głosić prawdę, jeżeli idzie śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z tego powodu właśnie ich oceniał. I taka powinna być nasza ocena. Przede wszystkim przez podobieństwo Chrystusowe, przez naukę, która ma być biblijna. Inaczej taki człowiek w swoim i urzędzie, i w swoim głoszeniu ma być odrzucony, jeżeli nie głosi tego, co podaje Słowo Boże. I tak zorganizowany lud Boży w swoich zborach ma się rozwijać, mając za głowę naszego Pana Jezusa Chrystusa, korzystając z prostoty Jego nauki, Słowa Bożego, które jest wspaniałe, cudowne. Często jest zniekształcone przez własne wymysły, własne teorie, które powinny być porzucane, ale czasami nie są porzucane, których niektórzy się trzymają. I tego rozwoju ja wszystkim tutaj serdecznie życzę w podobieństwie Chrystusowym, w korzystaniu z tych wspaniałych nauk Słowa Bożego odnośnie tego, co widzimy na przykładzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pokazuje tę wolność Chrystusową, o której tutaj wspomina apostoł Paweł, która często odbierana jest przez fałszywych braci, który powiedział, kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. I tej oceny, i tego budowania się na Chrystusie i postępowania Jego śladami, tak abyśmy byli uznani przez Boga za ten Jego prawdziwy lud, tego wam wszystkim serdecznie życzę. Sam również pragnę takiej akceptacji. Dziękuję.